Wtedy coraz częściej słyszy się chrześcijan, którzy dzielą się ze sobą i z innymi nadzieją. Współczesny człowiek jest bardzo często człowiek bez nadziei. Nie widzi sensu życia. Dopóki, wiecie, jest sielsko, anielsko i cudownie i fantastycznie, to, ale jak przychodzi ucisk i prześladowania, albo jakakolwiek trudność, to bardzo często ludzie pękają, ludzie wiotczeją, ludzie nie widzą sensu swojego życia. I charyzmat nadziei czy zaufania, którego Duch Święty udziela, związany jest z osobą i dziełem Jezusa. Jakby zasadą nadziei, jakby źródłem nadziei, która przełamuje nawet najbardziej beznadziejne sytuacje, jest Jezus. Tutaj nie chodzi o tkliwe pocieszenie. Tutaj nie chodzi o puste słowa, bo często ktoś nam może zarzucić, że są nieprawdziwe. Źródłem nadziei dla nas jest Jezus. Ja, patrząc na Jego życie, jak to Jego życie, chociaż po ludzku przegrane, bo jak tylko od strony ludzkiej popatrzymy na Jezusa, to Jezus przegrał. Apostołowie uciekli. Nie ma. W momencie śmierci nie ma. Nie ma tych tłumów. Wprost przeciwnie, jest tłum, który go odrzuca. Ale po Bożemu on wygrał. Zaufał Bogu Ojcu. Jeśli my przylgniemy do Jezusa, to także my tego typu po ludzku dramaty, w tych ludzkich naszych dramatach będziemy widzieli sens i działanie naszego Boga, działanie Pana Boga w nas. Chcę wam do znudzenia przypominać, że chrześcijanin to jest człowiek, który w sobie doświadcza losu Jezusa, życia Jezusa. Jak tego nie zrozumiecie, jak tego nie przyjmiecie do swojego życia, nie zrozumiecie, że będą takie chwile krzyża, niezrozumienia, odrzucenia, cierpienia, to tak ma być. Jeżeli my w swoim życiu mamy doświadczyć losu Jezusa, to mamy też doświadczyć tego typu rzeczy, tego typu sytuacji. Charyzmatyczna nadzieja i zaufanie niesione przez chrześcijan do świata pozwalają zagubionym odnajdywać sens i wartość całej ludzkiej egzystencji. I w trakcie przeżywania tego seminarium odnowy naszej wiary, musimy sobie stawiać pytanie, o jaki charyzmat mamy dla siebie prosić. Czego ja, patrząc na moje życie, czego mi w sposób szczególny brakuje? O jakie działanie, o jaką moc ja w sposób szczególny w czasie tych rekolekcji dla swojego życia, czego mi brakuje? Czego, jak słyszę, przeżywam swoją relację z Panem Bogiem, przeżywam te rekolekcje, możecie już naprawdę z niezłą historią, patrząc za siebie, patrzeć, czego mi w życiu brakowało i prosić o konkretne dary też dla siebie. Ta modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego będzie konkretną też odpowiedzią Pana Boga na to, czego nam brakuje. Dlatego, bracia i siostry, mówię dzisiaj jakby do was, nie lękajcie się rzeczywistości, w której przychodzi wam żyć. Gdyż gdy będziecie podejmowali drogę wiary, nadziei chrześcijańskiej i miłości, nigdy nie pozostaniecie sami. Chociaż po ludzku by się wydawało to dramatem, to jeżeli po Bożemu zaczniemy patrzeć na tą rzeczywistość. Nasze najgłębsze akty wiary, miłości, nadziei, nasze nastawienia, uczucia, nasze rozstrzygnięcia najbardziej osobiste i wolne, wszystkie te niepowtarzalne rzeczywistości, którymi my jesteśmy, są tak dalece przeniknięte przez Jego tchnienie, że ostatecznym podmiotem w głębi naszej podmiotowości jest On, Duch Święty. Jeśli faktycznie my z wiarą zaczniemy przeżywać swoje życie, to nie będzie tak. Ja wam nie zapowiadam spektakularnych przemian codzienności, ale raptownie w tej rzeczywistości, która się nie zmieni, ja będę inny. Z taką mocą i z takim działaniem chce do nas przychodzić Pan Bóg. I obok tych darów, słuchajcie, podstawowych i najważniejszych, proszę sobie zapamiętać, bo ja wiem, że później w wielu wspólnotach odnowy w Duchu Świętym zostawia się podstawowe dary, a ludzie się kręcą wokół błyskotek. To ja do znudzenia będę wam powtarzał. Najważniejszym charyzmatem absolutnie dostępnym dla każdego człowieka jest charyzmat miłości. Bo ktoś może powiedzieć, a ta się tak niesamowicie modli, a ta ma dar języków, a ta ma dar proroctwa, a ten ma dar uzdrawiania. To jest wszystko niczym w stosunku do daru miłości. Jak masz miłość, masz wszystko. Bo możesz być niesamowitym prorokiem, możesz być człowiekiem niesamowitej modlitwy i skupienia, a możesz nie mieć miłości, to wszystko się rozsypie. A ktoś pokornie, z boczku będąc, pięknie żyjąc, idąc z miłością, będzie dużo większy niż ten, który tak błyszczy. Nie szukamy błyskotek. Szukamy tego, z czym Pan Bóg chce przychodzić. Tak jak Wam mówiłem na temat charyzmatów, chyba mówiłem już na temat charyzmatów, charyzmaty to są takie dary nam dane, które służą mi, ale i budowaniu wspólnoty Kościoła. Pan Bóg daje, posłuchajcie, piękno Kościoła to nie jest piękno w budynku, to piękno w Was. Jak Wy jesteście piękni, to ta wspólnota jest piękna. Jak Wy jesteście byle jacy, to i ta parafia jest byle jak. Może tutaj być, wiecie, marmury i złoto, ale jak ludzie są niejacy, to na nic Panu Bogu taka wspólnota i na nic Panu Bogu taki Kościół. Pan Bóg, piękno tego Kościoła jest piękne naszych serc, piękne naszego nawrócenia, piękne naszej codzienności. I wśród różnych charyzmatów i darów, które Pan Bóg daje dla Kościoła, nie dla mnie, żebym, o, zobaczcie, jaki jestem cudowny i fantastyczny, bo tak się pięknie pomodlę, jak zaśpiewam, a w ogóle jak powiem, konferencję powiem, jak jestem cudowny i wspaniały. Nie, nie po to. Dary i charyzmaty, które otrzymujemy, nie po to, żeby się chełpić, ale po to, żeby służyć innym. Jeden z takich ważnych charyzmatów, z którym się być może część z Was spotka po raz pierwszy w życiu podczas modlitwy o wylanie Ducha Świętego, proszę się nie wystraszyć, dlatego już się wprowadzam, to jest charyzmat proroctwa. Charyzmat proroctwa. Jest to charyzmat, który jest obecny w Kościele od początku, żeby się nikomu nie wydawało, że to jakiś taki ksiądz nowości, nowinki wprowadza do Kościoła. Wszystkie charyzmaty, o których będę mówił, są obecne w życiu Kościoła od samego początku. Od samego początku. Doświadczam jako kapłan, czy w konfesjonale, czy po kazaniu, i ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, to co ksiądz dzisiaj powiedział, to było akurat do mojego życia. Moi kochani, może nie jestem człowiekiem pokornym, ale miejcie tego świadomość, że to nie jest nigdy z tego czy z innego kapłana. To jest moc i działanie Ducha Świętego. Ja nie znam Waszych potrzeb. Ja nie znam historii Waszego życia. Ja nie wiem, czego Wam brakuje. To Duch Święty przychodzi i mówi do Waszego życia. Oczywiście miło jest, jak ksiądz usłyszy, ale tak na dobrą sprawę, ja mam być tylko przekaźnikiem tego, co Duch Święty chce mówić. Z czym chce przychodzić. Tak jest właśnie zdaniem proroctwa. W jaki sposób możemy ten charyzmat przyjąć i nim się posługiwać? Dopiero ten charyzmat odkrywamy podczas wspólnotowych spotkań, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Jezusa, tam On jest pośród nich, a Duch Święty poprzez różne dary i charyzmaty buduje wspólnotę. I słuchajcie, tutaj są teraz bardzo konkretne słowa jednego z teologów, który mówi tak. On mówi w pierwszej osobie, ale to mówi do nas. Nie mogę sobie tak zwyczajnie postanowić, że będę od tej pory mówił do innych w imię Jezusa. Nie mogę sprawić, ani pragnąć tego, aby Bóg przeze mnie kierował posłanie do innych. Jeśli mam mówić w imię Boga, to uprzednio muszę się całkowicie uzależnić od Niego, wydać się Jemu, nasłuchiwać Jego głosu. Bóg nie posługuje się przecież mną jak magnetofonem, lecz posługuje się moimi uczuciami, moją wolą, moim rozumem, mymi ustami, aby przez nich przemawiać do obecnych. Prorocy Starego Testamentu często mówili, że nie ma nic bardziej wyczerpującego i podniecającego zarazem, niż to skupione wsłuchiwanie się w głos Boga i przemawianie w Jego imieniu. Dlatego w dar ten można wrócić dopiero po głębokim i osobistym wydaniu się samemu Bogu. I jest taki dar, z którym Pan Bóg przychodzi, że modlę się nad konkretną osobą. Teraz Pan Bóg może do tej osoby poprzez mnie skierować w dwojaki sposób słowo. Może to być fragment z Pisma Świętego, że ktoś będzie się nad Wami modlił, tutaj gdy będzie ta modlitwa o wylanie daru Ducha Świętego i powie, Pan Bóg mówi do Ciebie przez konkretny fragment Słowa Bożego. Ale jest też taki czas, jest jakby głębszy ten dar proroctwa objawia się w ten sposób, że ktoś może przekazać słowo od Pana Boga bezpośrednio do Ciebie. Pan Bóg bezpośrednio do Twojego życia przemówi swoimi słowami. Proszę się nie wystraszyć, jak w czasie modlitwy mogą być tego typu. Ja nie wiem, z czym Pan Bóg będzie tutaj przychodził. To jest Jego wspólnota. To będzie Jego modlitwa. Ale może być tak, że Pan Bóg do kogoś z Was skieruje swoje słowo bezpośrednio. Po imieniu. Mówię do Ciebie, moja córko, mój synu. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z takim darem. Chcę dzisiaj w Tobie tego dotykać. Chcę, abyś to czy tamto w swoim życiu robił. Tylko znowu, pamiętajcie o tym. Że znowu to jest tak. Na koniec każdej modlitwy wstawienniczej, osoba prowadząca pyta się od Ciebie, czy przyjmujesz te słowa. Jeśli ktoś z Was mówi, nie przyjmuję, absolutnie. tak jak z Panem Bogiem. Pan Bóg zostawia nas wolnymi. To nie jest tak, że no dobra, to tak mi powiedzieli, to ja muszę. Nie, nie musisz. Jak uważasz, że to nie jest dla ciebie, czuj się wolny, zostaw to. Pan Bóg nigdy nie zniewala. Pan Bóg czyni nas wolnymi. Każdy dalej charyzmat, w tym także charyzmat proroctwa, podlega rozeznaniu i potwierdzeniu we wspólnocie Kościoła, żeby nie było mi tak, że wy później sobie wyjdziecie ze wspólnoty i powiecie, no ja mam taki charyzmat i teraz mówię, że mam słowo dla ciebie Pana Boga. Nie. Charyzmaty są rozeznawane w Kościele. Proszę bardzo, żeby tutaj nie było domorosłych proroków, którzy będą później tutaj... To we wspólnocie Kościoła. Będziemy to razem robili. A nie, że tak powiem, że później tutaj na drzwiaku, na bloku napiszę proroki, nie, albo prorok. I tutaj teraz będziecie... Tutaj... Bo później Bęcki to ja dostanę. A nie wiem. Dobrze. Kolejny dar, z którym też się spotkacie podczas tej modlitwy, to jest dar języków. I znowu, bardzo Was proszę. Ja wiem, że częściej z Was to będzie się wydawało dziwne, bo to jest tak zwane dar glosali. To jest znowu coś, co było w Kościele. Różnicy te dzieje apostolskie. To posłuchacie. To jest, słuchajcie, dar. To jest tak, że jak człowiek wejdzie w uwielbienie Pana Boga, to Pan Bóg jest większy niż nasze słowa. I w pewnym momencie człowiek zaczyna odkrywać, że brakuje mi słów, aby uwielbić Pana Boga, że po prostu te nasze słowa są za małe. I w tym momencie przychodzi Duch Święty z darem glosali. To znaczy, że człowiek zaczyna się modlić trochę, wiecie, trochę tak jak dziecko w ogóle. Takie, proszę się nie wystraszyć, ale znowu się nie ekscytować tym. To nie jest znowu najważniejsze. Ja Wam powiedziałem, najważniejsza jest miłość. Być może do kogoś z Was podczas tego nabożeństwa Pan Bóg przyjdzie z takim darem. Darem otwartości na dary języków. Super, bardzo fajnie. Pamiętać, dary nie są, żeby powiedzieć ha, 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 słuchajcie, ja to prawda. Teraz proszę bardzo, wszystkie mnie mogą zazdrościć, bo ja mam dar języków. Nie. Dar języków, czy dar proroctwa, czy dar uzdrawiania jest dla tej wspólnoty. Nie po to, żebyś ty mówiła ha, ha, ha. No, widzicie, kto to może przeżył? Ja przeżyłam. Nie tak. Jeśli ktoś z Was otrzymał jakikolwiek dar, to dla tej wspólnoty, żeby w tej wspólnocie służyć, a nie po to, żeby powiedzieć ja lepsza. Nie tędy drogi. Ja wprowadzam coś, co jest normalne w odnowie. I znowu, moi kochani, żeby nie było tak, że ktoś powie, kurczę, to człowiek całe życie żył i nigdy o czymś takim nie słyszał, żeby takie dziwolągi nie były. Otóż, moi kochani, to są rzeczy, to jak ktoś tego nie rozumie, wierzcie Pismo Święte i tam co znajdziecie. A to, że Kościół na pewne rzeczy odkrywa na nowo, do pewnych rzeczy powraca, to Sobór Watykański II w 60. latach XX wieku powiedział, Kościół, żeby się odnawiać, musi powracać do swoich początków. A w początkach, w dziejach apostolskich, dokładnie te rzeczy są opisane. Słuchajcie, może być tak, bo ten dar glosali przejawia się w ten sposób, że ktoś nawet zaczyna mówić w obcym języku. Nigdy się z jakiegoś tam języka nie uczył, a to nie to, że wy od tej pory chcę powiedzieć ha, 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 wnuczek się uczy angielskiego, a babcia wyjdzie i teraz pan jest uczy. To nie o to chodzi. Ale są tego typu sytuacje. Chyba ojcu Pio czytałem, że kiedyś ktoś jakiś Francuz, jakiś pan do niego przyszedł z powiedzi, on nie zna tego języka. I śmiało rozmawiał, bo Duch Święty przychodzi. Słuchajcie, to nie mówię, że tutaj kurs, szybki kurs języków to będzie, ale żebyśmy byli też otwarci. Modlitwa językami płynie z serca. Nie z tej ludzkiej ciekawości, a jak ktoś tutaj będzie się chciał, bo czasami, moi kochani, przy tego typu rzeczach wychodzi też z ludzi niedojrzałość. Bo czasami to jest tak, ja to obserwuję, że od wielu lat jestem podobny, że ludzie jedni drugim zazdroszczą. Na siłę. Kurka, ta już mówi, a ja jeszcze nie mówię. A te spróbuj to tak. Słuchajcie, nie szukajcie nic na siłę, naprawdę. To są dodatki. To są piękne rzeczy. Ale pamiętajcie, kto dostaje dar, ten będzie Pan kiedyś z tego rozliczył. A kto nie dostaje, ten jest spokojniejszy. Ja powiem Wam szczerze, czasami lepiej nie dostać. Nie dostałem, no to nie dostałem. Jak jest w Ewangelii, dostał jeden, ten dostał 10-5 talentów, to żeby musiał pomnożyć kolejne 5, a ten co dostał 2, musiał tylko 2 pomnożyć. Więc jak ktoś dostanie z Was tutaj dużo, super, ale musisz teraz dużo wkładów w to włożyć. A nie tylko luz, plus i ja żeby już dostałeś. Nie, kochani. Jak dostałeś, to będziesz to, co teraz powiem od Ciebie, no super, ja się cieszę, no to teraz będziesz musiał posługiwać. To wiecie, oczywiście euforia jest na początek, ale później jak trzeba poszczególnym darem posługiwać i posługiwać swoim czasem i obowiązkami, to raptownie się kończy. Raptownie się okazuje, że człowiek do tyłu. Tak więc, moi kochani, oczywiście otwieramy się na dary Ducha Świętego, które są piękne i niesamowite, błyszczą. To jest jakby przypomnienie świeżości Kościoła i to, że Duch Święty działa także w naszym życiu. Ale do znudzenia Wam mówię, charyzmat nie jest darem dla konkretnej osoby, tylko jest dla wspólnoty Kościoła. Jeśli ktoś otrzymuje, to po to, żeby Kościół kwitł i był piękny. Słuchajcie, jest też taki charyzmat, jest charyzmat uzdrawiania. Słuchajcie, przecież Jezus zapowiedział swoim apostołom i Kościołowi, że wszystko to, co On robił, Kościół będzie dalej czynił. I znowu mamy tego typu wielkich charyzmatyków, jakby chociażby ojciec John Boszobora, który jest bardzo otwarty na ten dar uzdrawiania, ale Pan z takim też darem uzdrawiania w konkretnej sytuacji może przyjść do kogoś z nas. Może ktoś z Was będzie modląc się nad innymi, pomagając im stawienniczo innym, może kogoś z Was Pan mógł obdarzyć takim darem, że i to są proste, słuchajcie, uzdrowienia są na wielu różnych dziedzinach. Ja na przykład tutaj już sam słyszałem świadectwo kogoś, kto po jednej z naszych modlitw tutaj w naszym kościele doznał jakiegoś uzdrowienia. I to znowu, pamiętajcie o tym, co pięknie ci, co byli na stadionie, usłyszeli, co ojciec John mówi. To nie ja tutaj uzdrawiam, uzdrawia Jezus. Znowu nie zatrzymać się na tym, że a to ksiądz jest niesamowite, coś tam. Niesamowity jest Jezus. Niesamowity jest Jezus. To Jezus uzdrawia. To Jezus przychodzi z konkretnymi znakami. Jeden bardzo ważny w tej wspólnocie charyzmat. Życzę, żeby podczas wylania każdy z nas ten charyzmat otrzymał. Otóż, moi kochani, życzę sobie i Wam, żeby każdy z nas otrzymał charyzmat służby. Bardzo ważny charyzmat. Nie chodzenia na szpilkach, nie udawania, jaki to jestem cudowny i wspaniały, ale żebyśmy sobie jedni drugim tutaj w tej wspólnocie służyli. Charyzmat służby ubogim, potrzebującym, a każdy z nas w jakiś sposób ubóstwa, pomocy doświadcza. Słuchajcie, jak się czyta Dzieje Apostolskie, to widać, że tamten Kościół jest rodziną. Ja chciałbym, żeby ta wspólnota była rodziną. Żeby nie było tak, że między nami będą jakieś chore rywalizacje, będą jakieś przepychanki, tylko Wy zaczniecie tutaj budować między sobą faktycznie relacje ludzi, którzy siebie kochają i są dla siebie wsparciem. O to chodzi w tej wspólnocie. Nie chodzi o to tylko, że klapeczka i ja. I ja tutaj ważne, tylko my. Taki jestem wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Odnowa Kościoła, który pokazuje, że Kościół to jest rodzina ludzi. Dzieci Boże. O takie doświadczenie odnowy chodzi. O takie doświadczenie Kościoła. To nie chodzi o Kościół, że każdy, tak jak to czy słuchajcie, ja nie wiem, z czego to się bierze. Zobaczcie, ja jeszcze nie tak dawno, jeszcze jako młody chłopak, ale to nie było tak dawno, pamiętam, że w mojej rodzinnej parafii ludzie po niedzielnej Eucharystii wychodzili i stali przed Kościołem i rozmawiali. W ludziach była potrzeba, żeby pobyć razem. Się już tak nie ma. Czyli każdy wpadnie i wypadnie z Kościoła. To anonimowość. Nie o to chodzi w Kościele. Oczywiście nie oszukujmy się. W tego typu kościołach jak naszych nie da się w ten sposób, żeby wszyscy byli ze sobą po imieniu. Papież Franciszek, mając pewną idealną wizję, powiedział do duszpasterzy, że on nie tylko chciałby, żeby duszpasterze znali swoich parafian po imieniu, ale żeby wiedzieli, jak się ich psy nazywają. Wybaczcie, nie nauczę się 25 tysięcy osób. No nie jestem w stanie. Ale chodzi o to, żeby na miarę naszych możliwości łamać pewną anonimowość. Opowiadała mi dziewczyna z naszej parafii, która przez jakiś czas była w Wielkiej Brytanii, że tam jak się pojawiła raz na mszy świętej, to zaraz wszyscy inni podeszli do niej i się przedstawili. Raz była w kościele. Od razu taka otwartość. A ona mówi, przychodzę codziennie na mszę świętą. Ja w ogóle tych ludzi nie znam. Bo każdy sobie. Nie o to chodzi w kościele. Można być codziennie na Eucharystii, ale nie otworzyć się na ludzi, którzy są dookoła mnie. I w ogóle się nie znać. Tak samo można sobie przychodzić na wspólnotę. Nie. Nie o to chodzi w tej wspólnocie. Macie się na siebie otwierać. To nie chodzi o to, że otwierać, to nie znaczy o to, że my mamy teraz butami wchodzić w czyjeś życie. No nie na tym polega otwartość. Nie na tym polega otwartość. Tylko być otwartym na drugiego człowieka, wsłuchiwać się, jak ja mogę tutaj służyć. Każdy z Was już przed modlitwą o wylanie, każdy z Was jest piękny. Każdy z Was ma ogromny potencjał. Ogromna moc w każdym z Was jest. I żebyśmy tylko chcieli na to doświadczenie, na to doświadczenie się otworzyć. I jeszcze raz słowa Matki Teresy z Kalkuty. Miłość nie może istnieć jedynie dla siebie. Nic wtedy nie znaczy. Miłość trzeba wykorzystywać w działaniu, a tym działaniem jest służba. Posłannictwo miłości może się spełnić jedynie w zjednoczeniu z Bogiem. Naturalnym owocem tej jedności jest miłość w rodzinie, miłość bliźniego i miłość okazywana ubogim. Jeśli masz w domu chorą osobę, bądź przy nim. Może tylko po to, by trzymać ją za rękę, uśmiechnąć się do niej. Jest to największa i najpiękniejsza posługa. W czasie Bożego Narodzenia przyjmujemy Jezusa jako dziecko, bezbronne i ubogie. On przyszedł na świat, aby kochać i być kochanym. W jaki sposób mamy kochać Jezusa dzisiaj? Przez kochanie Go w Twoim mężu, w Twojej żonie, w Twoich dzieciach, w Twoich braciach i siostrach, w Twoich rodzicach, w Twoich sąsiadach i ubogich. Pójdźmy do ubogiej stajenki betlejemskiej i obiecajmy Jezusowi, że będziemy Go kochać we wszystkich, których codziennie spotykamy. A to jest sens. To jest sens bycia we wspólnocie. To jest sens formowania się, wzrastania w miłości. Po to my się tutaj zgromadzimy. Nie po to, żebyśmy, wiecie, byli w jakiś sposób czuli się lepsi, ale po to, żebyśmy faktycznie doświadczali działania i odnowy w Duchu Świętym. I na koniec, bo ja Wam od razu, ja często to mówię, ale staram się być szczery z Wami do koniec. I dlatego zacytuję na koniec słowa Jana Pawła II. On mówi tak. Życie w Duchu Świętym jest wymagające. Życie w Duchu Świętym jest wymagające. Ewangelia nie jest obietnicą łatwych sukcesów. Nie obiecuje też nikomu łatwego życia. Stawia wymagania. Równocześnie zaś jest ona wielką obietnicą, obietnicą życia wiecznego dla człowieka poddawanego prawu śmierci, obietnicą zwycięstwa przez wiarę dla człowieka zagrożonego tyloma klęskami. Zawiera się w Ewangelii jakiś podstawowy paradoks. Żeby znaleźć życie, trzeba stracić życie. Żeby się narodzić, trzeba umrzeć. Żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż. To wszystko jest istotną prawdą Ewangelii, która zawsze i wszędzie będzie się potykać o sprzeciw człowieka. Zawsze i wszędzie będzie ona wyzwaniem dla ludzkiej słabości. Ale właśnie w tym wyzwaniu leży siła Ewangelii. Człowiek może nawet podświadomie oczekuje takiego wyzwania, bowiem jest w nim potrzeba przerastania samego siebie. Przerastając samego siebie, człowiek w pełni jest człowiekiem. Taka jest najgłębsza prawda o człowieku. Tę prawdę zna przede wszystkim Chrystus. A więc jeśli mamy wzrastać, to Pan Bóg będzie przed nami stawiał pewne wymagania, które nie będą przekraczały naszych możliwości. To nie będzie, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że to nie będzie wspólnota stagnacyjna. To będzie wspólnota ludzi, którzy chcą być świętymi. Obiecuję wymagać od siebie i od nas. Jeśli mamy być uczniami Jezusa, a tak ta wspólnota się nazywa, to mamy być faktycznie uczniami Jezusa. A nie zbieranina, która nie wie, co ze sobą zrobić. Bo to ma być zbieranina ludzi, które sobie stawia konkretny cel. Chcemy wzrastać do świętości. Chcemy tą świętością dzielić się z innymi. Amen.